Gość w aktualnościach dnia pani doktor Hanna Karp, medioznawca, wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Szczęść Boże pani doktor.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Pomówmy dzisiaj na temat nowej ustawy medialnej, nowelizacji tej ustawy. Wypadły z niej przepisy dotyczące internetu, te, które były najbardziej kontrowersyjne, te, które mogły ograniczyć także wolność słowa w internecie.
Tak, zgadza się. I wokół tego już mamy niezłą burzę w mediach i duże zamieszanie, a praktycznie można by powiedzieć, tak uważam, że mamy do czynienia w pewnym sensie z burzą w szklance wody. Mianowicie, że tak naprawdę to niewiele się zmieniło. To znaczy, oczywiście Senat przegłosował sprawę po prostu wycięcia jakby tego tematu dotyczące regulacji internetowych z nowelizacji medialnej i przesunięcia to na inny termin, na inny okres właściwie. No zobaczymy, czy debata sejmowa do tego czasu się w jakiś sposób, czy w ogóle debata publiczna na ten temat rozpocznie się porządna, bo wiemy, że po prostu Senat tutaj całe te obrady były w trybie pilnym, bo wiadomo, że chodziło o tak zwaną implementację prawa unijnego. Ta implementacja, czyli wdrożenie pewnych postulatów praw unijnych do naszego prawa medialnego, rozpoczęło się z górą rok temu właściwie i tutaj jesteśmy na dużym minusie, jeżeli chodzi o czas. Niedługo będzie już 2 lata właśnie, jak polscy i posłowie, i senatorowie pracują nad tą nowelizacją. I właściwie, no co mamy, w jakim punkcie jesteśmy? No po prostu mamy przesunięcie prac i nawet jeżeli wdrożymy w pewnym momencie, rzeczywiście zostanie ta implementacja nastąpi, no okropne słowo, ale no tym się posługujemy w tym momencie na gruncie prawa, to rejestracja, bo tutaj o to wszystko chodzi tak naprawdę, że chociażby serwisy internetowe, czy programy telewizyjne w internecie, czy programy autopromocyjne, które można oglądać w internecie, miały być zgłaszane do rejestru Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji najpóźniej miesiąc przed rozpoczęciem rozpowszechniania w internecie. A nadawanie można było rozpocząć, jeśli w ciągu tego miesiąca Krajowa Rada nie odmówi rejestracji. I teraz jest jeszcze jedna informacja, że ustawa nie określa przesłanek, które pozwalałyby takie rejestracje odmówić. A więc w gruncie rzeczy z czym mamy do czynienia? To znaczy, że właściwie, no tak można rozumieć, że każdy, kto zgłosi do rejestru swoje materiały, no taką rejestrację uzyska. Czyli można powiedzieć, że to jest taki formalny wymóg właściwie. No bo jeżeli nie ma przesłanek, które pozwalają określić, na jakiej podstawie można odmówić takiej rejestracji. Ale z drugiej strony jest burza wielka różnych podmiotów, które korzystają z tej formy autopromocji, czy właśnie korzystają bardzo szeroko z internetu i uważają, że słowo regulacja, czy słowo rejestracja, no to jest rodzaj cenzury. Jednak i przyznajmy, że taki niepokój, no, ma rację bytu.
Ale także cenzurować dlaczego, pani doktor? Dlatego, że kampania wyborcza na przykład ma się przenieść do internetu?
No właśnie, to się tak wszystko jakoś przedziwnie zbiegają te terminy, bo wcześniej jeszcze w 2007 roku, kiedy mieliśmy do czynienia z jednymi wyborami, później jeszcze z wyborami również prezydenckimi, tak dawno, bo w ubiegłym roku, Platforma Obywatelska była przekonana, że internet i internauci to jest ta sfera, ten obszar, który absolutnie Platforma zdominowała i to jest jej teren, właściwie mówiąc tak bardzo kolokwialnie. Teraz okazuje się, że internauci raptem, różne sondaże, wierzyć tym sondażom czy nie wierzyć, jednak wskazują, że na preferencje młodych ludzi, którzy wskazują na PiS właśnie w tej internetowców różnego rodzaju. No i teraz nagle pojawia się ta regulacja. Właśnie tuż, właściwie można powiedzieć przed kampanią, przed tym wszystkim, co będzie się działo. Przypadek, nie przypadek, no cały rok właściwie trwały prace, drugi rok raptem i była cisza. Nic nie działo się właściwie specjalnego. No.
A teraz, kiedy sytuacja jest nieco trudniejsza dla Platformy, te regulacje gdzieś się proponuje. Co ciekawe, taka ustawa przechodzi przez Sejm, później występuje szeryf w postaci premiera, no i mówi, że trzeba wnieść poprawki, że internet trzeba na razie z tej ustawy wyrzucić. Na razie.
Na razie, zgadza się. A więc mamy do czynienia, senatorowie i posłowie pracują nad nowelizacją ustawy medialnej. I w efekcie wczoraj wieczorem zostały usunięte z niej zapisy, które dotyczą internetowych usług, tak zwanych na żądanie. To się tak ogólnie nazywa. I właściwie, no cóż się dzieje? Wiadomo, że do tych regulacji trzeba będzie wrócić, bo one, jeżeli nie chcemy trafić pod odpowiednie trybunały unijne, to musimy jednak i karami, dużymi karami ze strony Komisji Europejskiej, trzeba będzie te przepisy wdrożyć.
No tak, ale na przykład niektórzy eksperci twierdzą, że nowela była niechlujnie skonstruowana, cytuję, groziła wprowadzeniem cenzury, dyskryminowała polskich przedsiębiorców, zagrażała rozwojowi internetu w Polsce, a ponadto, i to ciekawe, była sprzeczna z zapisami dyrektywy unijnej, do której miała dostosowywać polskie prawo.
No więc właśnie tutaj w tej chwili tak naprawdę widać, że ścierają się różne opinie, różne głosy na ten temat. I tutaj na przykład taki medioznawca i doradca przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka, pan Karol Jakubowicz, z kolei wyraża taką opinię, że tutaj mamy do czynienia z walką różnych interesów tak naprawdę i że to niedobrze się stało, że te przepisy zostały wycofane z ustawy medialnej i że tak to się w końcu zakończyło. I tutaj też inni medioznawcy uważają, są zdania, że chodzi też o tort taki, który płynie z reklam nadawania, ponieważ część reklam, jeżeli te pewne przepisy zostaną wdrożone, to stracą media elektroniczne na rzecz na przykład prasy. Albo może się stać odwrotnie. To zależy, jakiego rodzaju dyrektywy tu zostaną implementowane. I to wszystko, jak widać, to wszystko jest dosyć skomplikowane. Ja podejrzewam, że nawet niektórzy z posłów czy z senatorów, którzy nie zajmują się dokładnie mediami, mogą mieć tutaj niezły mętlik. Dlatego może rzeczywiście będzie dobrze, jeżeli zastanowimy się na spokojnie, tutaj bez żadnego specjalnego trybu pilnego, i przyjrzymy się, o co tutaj tak naprawdę chodzi, jakie grupy interesów wzajemnie walczą tak naprawdę ze sobą i o co walczą. Z tym, że to są takie też inne refleksje dosyć smutne nasuwają się, że przecież my nie pierwszy raz wdrażamy pewne dyrektywy czy przepisy unijne do naszego prawa. Przecież właściwie, jeżeli chodzi o pracę Sejmu czy Senatu, no to jest gro tych prac, to jest ta implementacja przepisów unijnych. Teraz, jeżeli to się, większość prac odbywa na takich zasadach i w takim porządku, jak tutaj obserwujemy to na tym małym odcinku, to naprawdę przychodzą czarne myśli do głowy, bo okazuje się, że wczoraj czy przedwczoraj bezpośrednio zainterweniował pan premier. Powiedział uroczyście, że nie jest przeciwko wolności, zwłaszcza wolności internetowej, nie ma zamiaru nikogo cenzurować ani ograniczać. Ale tak naprawdę, jeżeli ta ustawa, rzeczywiście te przepisy zostaną wdrożone, no to nie będziemy mieli cenzury, ale będziemy mieli regulacje, będziemy mieli rejestracje. I wyobraźmy sobie, że na przykład dokonuje się to, co się miało stać. No powiedzmy, zostają przegłosowane, Senat to zaklepuje, wchodzą przepisy. I teraz pytanie, czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na przykład jest w obecnej chwili przygotowana na tego typu pracę, wiedząc, co się dzieje u nas w tej chwili i z naszymi mediami publicznymi, i z tym wszystkim, co się dzieje wokół Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i tak dalej. Ja powiem szczerze, że nie bardzo. Przecież ile to podmiotów właściwie musiałoby w tej chwili zgłosić taką dokumenty z prośbą o rejestrację.
Pani doktor, pytanie jest takie, czy my jakby nie zbliżamy się w jakimś wymiarze do państwa totalitarnego, państwa, gdzie jest dyskryminacja ze względu na przekonania polityczne, poglądy religijne. Omawiałem tutaj z panią przed chwilą, z panią było minister sprawiedliwości Beatą Kempą, wyrok sądu dotyczący chociażby tak zwanej zbiórki publicznej, której nie było. Była mowa o budowie świątyni, o tym, z czego finansowane jest Radio Maryja, Telewizja Trwam, i w sposób oczywisty, że są potrzebne na działanie tych instytucji pieniądze, bo bez tego nie opłaci się ani wody, ani prądu, niczego. To jest oczywiste. Odbierane są środki na rozbudowę Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Odbierane są środki na geotermię po wprowadzeniu już kosztów wykonawcy. No i można by mnożyć to wszystko. Czy to nie mamy do czynienia z coraz bardziej zakrojonym państwem totalitarnym?
Ja bym powiedziała tak, że po prostu zaczynamy, obserwujemy bałagan i jego skutki, to na pewno. Ten bałagan trwa już od jakiegoś czasu. Jest to też pomieszanie kompetencji, pomieszanie różnych przepisów. Właściwie uderza jedno, że brak gospodarza jest w różnego rodzaju miejscach, natomiast w Sejmie, tam gdzie jest rząd, który ma rządzić, jest widać to w sposób szczególny. A jeżeli już zbliżymy się do mediów, no to w tej chwili w mediach widzimy, jeżeli chodzi o media publiczne, rozkład, rozpad mediów w Polsce. Teraz mówimy, ojciec wspominał o właśnie o tej całej bardzo przykrej historii związanej wobec tutaj uczelni i innych jeszcze działań związanych z uczelnią. Radio Maryja jest nadawcą społecznym. To nie jest maszynka do zarabiania pieniędzy. Nie jest żadna fabryka do produkcji pieniędzy. Tak mówiąc tak bardzo po prostu, tak jak to jest wiele, wiele podmiotów, w tej chwili mediów komercyjnych, to właśnie niestety do tego sprowadzają się. To taka jest właściwie ich praca i dlatego mamy ciągle te reklamy, które są nieznośne i tak dalej. Radio Maryja nie nadaje żadnych reklam. Jest nadawcą społecznym i właściwie gdyby na przykład pracowało, prowadziło swoją działalność w takich krajach jak Dania, czy Wielka Brytania, czy choćby Niemcy, to słuchacze Radia Maryja mogliby nawet usłyszeć o tym, że państwo wspiera ich działalność. Na przykład w Wielkiej Brytanii czy we Francji są specjalne fundusze, które mają wspomagać działalność nadawców społecznych, mają dotować, mają pokrywać jakieś koszty ich działalności, po to, żeby zrealizować bardzo określone jakieś przedsięwzięcia programowe podjęte przez nadawców społecznych. No tutaj w Polsce mamy coś zupełnie odwrotnego i bardzo byśmy chcieli, żeby nastąpiła jakaś zmiana klimatu wobec tego, co się dzieje, ale raczej nie spodziewamy się. Chcemy tylko, żeby nie przeszkadzano.
Pani doktor, zapisy o nadawcy społecznym mają być takie, że nadawca społeczny nie będzie mógł stosować autopromocji, czyli na swojej antenie na przykład promować swoich usług, polecać dobrych książek, wartościowych artykułów.
Autopromocji w tym znaczeniu, że to będzie odbierane jako autoreklama czy kryptoreklama, rozumiem, prawda? Tak, w tym znaczeniu.
Tak się wydaje, tak się wydaje.
Więc tutaj oczywiście jest kolejna sprawa do przemyślenia i ja nie sądzę jednak, żeby tego typu absurdalne przepisy mogły ostatecznie wejść, bo liczę na to, że jednak ta dyskusja na temat tych implementacji tych pewnych przepisów unijnych będzie. Tylko jest właśnie pytanie, na ile te przepisy unijne nie ograniczają rzeczywiście wolności działania mediów, bo wiemy, że jeżeli państwo będzie tak bardzo ingerować i cenzurować, koncesjonować prawo do wolności wypowiedzi, czy wręcz ingerować w zawartość informacji, które są upowszechniane, no to rzeczywiście zaczyna pachnieć jakimś totalitaryzmem, to o czym ojciec wcześniej mówił.
No i w ten totalitaryzm wpisuje się pani doktor, jak sądzę, także Kolejne groźne zjawisko autocenzury, to znaczy nie będziemy się wychylać jako przedstawiciele mediów, no bo możemy dostać po łapach, bo nas zaraz skoncesjonują, ograniczą, zarejestrują, jakkolwiek będziemy to nazywali, i będziemy mieli problemy. Po co mieć problemy?
Po co mieć problemy? I właśnie to efekt tego jest taki, że się niesłychanie zawęża przestrzeń, pole debaty publicznej. W tej chwili, ojcze, jeżeli byśmy spojrzeli na poziom i na rodzaj debaty publicznej, jaka trwa w Polsce, to ona jest niesłychanie zawężona. I w tej chwili jest coraz mniej mediów, podmiotów medialnych, które są przygotowane do prowadzenia takiej debaty. No, jest radio publiczne, telewizja publiczna i są stacje komercyjne. I właściwie w mediach publicznych tych tematów właściwie jest coraz mniej.
No ale słyszeliśmy pani doktor, przepraszam, że wejdę w zdanie, tak. Na jakiej zasadzie na przykład pan Paweł Mitera, jeżeli dobrze pamiętam nazwisko, dostał program w Telewizji Polskiej. Na tej zasadzie, że napisał list jakoby mailowy, jakoby z kancelarii pana prezydenta Komorowskiego.
Tak. No tutaj ta sprawa to już jest...
To są odpolitycznione media publiczne. Pod rządami tak, Platformy.
Tak, ja myślę, że ten kazus, to co zostało opisane już w prasie przynajmniej szeroko dosyć, nie będziemy tego tutaj relacjonować, ale no wiemy, że młody człowiek, chłopak po studiach no, uciekł się do pewnego fortelu, powołał się na kancelarię prezydencką i tak dalej i był traktowany jak zupełnie taki rewizor z Gogola, można powiedzieć. Gdzieś tam przyjechał z głębokiej Rosji, ze stolicy Rosji i na prowincję. Tak właściwie no, to jest taka współczesna odmiana Gogola i jego sztuki rewizor. No, i tutaj można by, to jest, tutaj kabarety mogłyby właściwie już tylko jakoś w jakiś sposób wykorzystać to, co się stało, tę całą materię. I co ciekawe, no nie słyszymy o tym, żeby ci, którzy doprowadzili do takiej sytuacji, no bo przecież oni nie sprawdzili tego młodego człowieka, nie zapytali go nawet pół zdaniem o kompetencje, o to, co robił, kim jest. To wystarczyło jedno hasło. Wiemy
nawet jak. Podobna umowa była podpisywana bez dokumentu tożsamości. Wystarczył mail z kancelarii, rzekomy mail oczywiście, tak. Z kancelarii pana prezydenta Komorowskiego.
Właśnie. I jakieś głowy spadły z tego tytułu? Nie słyszymy. Nic nie wiadomo. Właśnie to jest też efekt tego bałaganu, ponieważ telewizja publiczna, która tam jest ta cała karuzela związana z jedni wchodzą na stanowiska, inni wychodzą i opuszczają. Właściwie w tej chwili obecnie szef radia i telewizji no, jest na 6 tygodni. Co w ciągu tych 6 tygodni zdąży zrobić? Czy coś mu się uda? I w ogóle jakie to będą działania? Bo tego też nie wiemy, nie słyszymy, nie mówi nam o tym. Nie ma też jakichś źródeł informacji, żeby nam chociaż poinformował jakkolwiek, jakie ma plany. Więc i to wszystko w takim kontekście, w tym wszystkim, teraz mamy implementację prawa unijnego. Czy to się mogło udać? No to jest właściwie retoryczne pytanie.
W bałaganie, w mętnej wodzie łatwiej łowi się ryby. Pytanie, kto chce i co złowić?
No ojcze, to na koniec tylko dodam, że na pewno na tym wygrają wielkie koncerny, wielkie media, podmioty prywatne, te, które powiedziałam, jak powiedziałam, może brzydko, ale to jest może dosadnie za bardzo. Fabryki, komercyjne fabryki pieniędzy. A taki zwykły człowiek, który chciałby korzystać z mediów publicznych, traktować media też na sposób przyjazny, który no, nie odrzucając ich, przecież my też nie chcemy odrzucać informacji o świecie, o sobie, o tym, co się dzieje wokół nas. Musimy się ze sobą komunikować. To są narzędzia komunikacji, tylko jest pytanie, co z tych narzędzi komunikacji w tej chwili uczyniono?
No i myślę, że każdy może sobie także na to pytanie próbować odpowiedzieć, a przede wszystkim przemyśleć tę sprawę. Bardzo dziękuję pani doktor za rozmowę.
Dziękuję.
Pani doktor Hanna Karp, medioznawca, wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, była naszym gościem.